Dzień dobry, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zawitał do nas. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy wyrok Trybunału wczorajszy to początek naszej wojny z Unią Europejską? Wojny, której być może nie chcecie, ale którą będziecie mieli.
Na pewno nie początek, jeśli w ogóle mówimy tu o wojnie czy o sporze, no bo to oczywiście te dyskusje różne, ostre i mniej ostre się toczą od 6 lat, więc to pewno nie początek. Pewien kolejny etap, ale znowu nic jakościowo tak bardzo nowego, bo przecież ten temat, czy prawo konstytucyjne wyprzedza traktaty międzynarodowe, jest omawiane od dłuższego czasu i nawet 3 miesiące temu, w lipcu, mieliśmy identyczny w zasadzie w swej istocie wyrok Trybunału, więc powtórka tego samego, znowu będziemy mieć demonstrację przeciwko Polexitowi, znowu chyba ma być jakieś referendum ogłaszane przez Donalda Tuska.
Referendum nie, ale rzeczywiście demonstracja będzie. Pan mówi, że to jest nowy etap wojny.
Nowy etap sporu, spór prawny polega na tym, że jeżeli mówimy o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, to te trybunały się czasami ze sobą nie zgadzają. Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko polskiego,
tak,
żeby pojasnić.
Panie ministrze, zdaje się, że to przechodzi przecież na zupełnie inny poziom. To nie jest dyskusja prawników, to jest dyskusja polityków i nie tylko polityków. Profesor Andrzej Zoll mówi, że to jest niezwykle niszczące orzeczenie. Zbliżyliśmy się do wyjścia z Unii Europejskiej. No i to są słowa, które w inny sposób, czasami dużo ostrzejszy, powtarzają inni prawnicy. Opozycja już jest pewna. Wy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii.
I opozycja to powtarza średnio co 2-3 miesiące. Polscy prawnicy, którzy mają też takie opozycyjne nastawienie, też o tym mówią. Natomiast tego rodzaju emocji nie było, o ile dobrze pamiętam, w żadnym innym kraju, w którym tego rodzaju orzeczenia zapadały. A takie orzeczenia mieliśmy w Niemczech w zeszłym roku, mieliśmy wcześniej w Danii, mieliśmy w Czechach, w tym roku we Francji na przykład. Rada Stanu Francuska powiedziała, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ingeruje w konstytucyjny porządek i nie należy implementować jego wyroku.
Tak,
Francja zostaje w Unii Europejskiej i chyba nie zamierza wychodzić.
Panie ministrze, tylko za każdym razem było najpierw orzeczenie, później TSUE czy Komisja Europejska tam na tych Francuzów czy Niemców też tam groziła im palcem. Może rzeczywiście nieco mniej widowiskowo niż nam, ale tutaj jest sprawa inna. Przecież komisarz unijny do spraw gospodarki, pan Paolo Gentiloni, już wcześniej mówił, że polskie władze wiedzą, że w dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy chodzi również o kwestię nadrzędności prawa unijnego i o konsekwencje tego zagadnienia dla polskiego planu odbudowy. Innymi słowy, on nas przestrzegał na początku września, że jeżeli my przyjmiemy takie orzeczenie, to pieniędzy nie będzie.
No, przepraszam bardzo. Nadrzędności prawa unijnego to znaczy prawa unijnego nad czym? Nad ustawami krajowymi prawo międzynarodowe oczywiście ma pierwszeństwo, ale nad normami konstytucyjnymi pierwszeństwa nie ma i to jest oczywiste. Dobrze, dla wszystkich sądów w całej Europie. I jeżeli mówimy o kwestii pieniędzy,
właśnie.
Bardzo
to
istotna
jest,
sprawa.
To
oczywiście.
Jest bardzo dobre pytanie. Czy my dostaniemy te 57 miliardów euro?
Dostaniemy te pieniądze. Będziemy,
bo
oczywiście,
nie, to
będzie to wymagało bardzo jeszcze intensywnych rozmów i prawdopodobnie te spory,
Ale panie ministrze, niech się pan nie gniewa. Myśmy w maju wysłali wszystkie papiery. Mało tego, Unia Europejska nie prowadzi z nami w tej chwili, o ile rację ma minister Przydacz, który nam to mówił tydzień temu, nie prowadzi z nami w tej chwili żadnych negocjacji na ten temat.
Prowadzi. Nie przypominam sobie, że minister Przydacz coś
nie,
powiedział, że Unia nie prowadzi rozmów.
Minister Szymański, który jest ministrem do spraw Unii Europejskiej, nie prowadzimy w tej chwili rozmów. My czekamy na decyzję Unii w sprawie i na pieniądze.
Są prowadzone rozmowy, nawet w tym tygodniu premier był na szczycie Unia Europejska Bałkany Zachodnie. Ta kwestia dotycząca wstrzymywania przez w zasadzie powody absolutnie poza rozporządzeniem, czyli pozaprawne wstrzymywanie akceptacji planu odbudowy, to jest rzecz budząca bardzo duże wątpliwości z punktu widzenia prawnego, także w samej Brukseli.
Ale my to powtarzamy cały czas.
I będziemy to konsekwentnie powtarzali, że to jest element presji politycznej,
myśmy
która
to już,
jest
proszę
zbierana.
Pana, w kinie widzieli, nie w telewizorze raczej, nawet nie w kinie. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz?
Gwarantuję panu i gwarantuję naszym słuchaczom, że te rozmowy doprowadzą do osiągnięcia pozytywnego
płaszcz.
I że dadzą ten płaszcz, że to się pojawi może nie jutro, może nie za tydzień, ale się pojawi. Dlatego, że działamy jednak w realiach traktatów, praworządność zakłada przestrzeganie prawa także europejskiego.
W tym czasie zaprasza wszystkich na niedzielną demonstrację w Warszawie przeciwko Polexitowi. Bo, mówi opozycja, wy chcecie wyjść z Unii, w związku z tym nie dostaniemy żadnych pieniędzy, prowadzicie nas prosto w przepaść.
No więc znowu po raz kolejny 2-3 miesiące temu było to samo. W tym roku chyba to już jest trzeci albo czwarty polexit. Słyszymy to bardzo regularnie. Co więcej, mam wrażenie, że politycy Platformy, nie wiem czy Tusk osobiście, ale jego podwładni mówią, że należałoby zrobić referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
To było w 1996 roku, to już bądźmy.
Nie, to było we wrześniu. Słyszałem takie wypowiedzi ze strony przedstawicieli Platformy, że należy zrobić referendum.
Proszę o cytat, bo...
Nie pamiętam w tej chwili, który polityk mówił, ale to się pojawiało wcześniej, na pewno to mówił Schetyna.
Schetyna
że
to mówił.
Należy zrobić referendum i sprawdzić, czy Polacy chcą być w Unii Europejskiej.
Nie.
David Cameron też zrobił referendum. Skończyło się to dla Unii Europejskiej, dla Wielkiej Brytanii, mam wrażenie, nie do końca.
Może myśmy nie mieli, teraz mówię o Krajowym Planie Odbudowy, nie mieli racji przyjmując ten budżet. Może rację ma pani premier Szydło, która napisała, że ma gorzką refleksję, że być może lepiej by było, gdyby Polska zawetowała tamten budżet. Wykorzystano nasze zaufanie do Komisji Europejskiej, no i zasady solidarności Unii są wobec Polski łamane. Pani premier Szydło mówi teraz jednym głosem z panem ministrem Ziobro i z całą Solidarną Polską. Mówi, premier Morawiecki, PiS, prezes Kaczyński popełnili błąd. Popełniliście błąd, bo daliście się nabrać. Przyjęliśmy ten budżet i teraz mamy figę.
Ja się z tą opinią zupełnie nie zgadzam, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, która się nie zakończyła. Mamy do czynienia z tym, że pieniądze są rzeczywiście wstrzymywane z powodów arbitralnych, pozaprawnych, natomiast będziemy te rozmowy kontynuowali i zapewniam państwa, że one się zakończą pozytywnie dla Polski.
Niech się pani gniewa. My te zapewnienia słyszymy, nie wiem, od pół roku, od maja właściwie. I wasze zapewnienia są warte tyle, ile papier, na którym je zapisaliście. Znaczy po prostu, szczerze powiedziawszy, bo jeśli nie, to co?
Zdaję
to
pan sprawę, powie, że jest taka ocena jest przykro. Dzisiaj. Zdaję sobie sprawę z tego, że taka ocena jest dzisiaj. Jeżeli nie, to zostaniemy z tego oczywiście rozliczeni. To jest naturalna sprawa w polityce.
To panie ministrze,
natomiast konkret będzie i to już bardzo niedługo.
Pan wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że powstaje silna zapora na granicy z Białorusią. Po pierwsze, kiedy powstanie? Po drugie, co to za zapora?
My przystępujemy w tej chwili do kolejnych działań. My umacniamy granice cały czas, dlatego że to, co zaczęło się dziać kilka tygodni temu, to było zjawisko, z którym Polska do tej pory jeszcze do czynienia nie miała. My wcześniej nie mieliśmy do czynienia z inspiracją tak silnych ruchów migracyjnych naszej wschodniej granicy.
Ale jaka to będzie zapora? Czy budujemy płot, mur, cokolwiek?
Co do szczegółów, te informacje będą podawane. Ja też nie będę podawał dzisiaj tych kwestii inżynieryjnych.
Ostatnie w takim razie pytanie. Panie ministrze, czy to, co się dzieje na granicy z Białorusią jest gorsze niż wojna w Iraku czy w Afganistanie?
A co, w jakim sensie gorsze?
Dlatego, że wtedy chyba jest gorsze, proszę pana. Dlatego, że w Iraku czy w Afganistanie byli dopuszczeni dziennikarze, akredytowani, ale byli. W tej chwili do strefy stanu wyjątkowego nie może wjechać żaden dziennikarz. Robicie żadnej...
Myślę, że w Iraku czy w Afganistanie też dziennikarze nie byli dopuszczeni wszędzie.
Znaczy, przepraszam, ale nie chodzi o to, żeby oni włazili pod kulę, tylko o to, żeby mogli relacjonować, czyli robić to, do czego są powołani.
Niestety... Od doświadczenia poprzednich tygodni, kiedy dziennikarze mieli całkowicie swobodny dostęp, pokazywały, że obecność mediów tam nie służy rzetelnemu informowaniu społeczeństwa. Niestety było to nadużywane
Radio RMF 24, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy zapytam o uchodźców, o zmiany w prawie, o to jak dbamy o swoich obywateli, swoich rodaków na Białorusi. O tym wszystkim w Radiu RMF 24, a słuchaczom Radia RMF życzymy miłego weekendu. Wie pan co, ta rozmowa jest, znaczy przybiera taki oto ton, ja już to słyszałem parę razy. Wy to cały czas mówicie, ponieważ jakiś dziennikarz był nierzetelny, to wasza ocena, to my w związku z tym nie wpuścimy tam nikogo. Wie pan, niech się pan nie gniewa. No to jest dziecinada i mam wrażenie, to nie służy waszej wiarygodności, bo jeżeli mówicie, robimy wszystko legalnie, robimy wszystko tak, że nie mamy się czego wstydzić, to ja nie mówię wpuśćcie tam każdego, kto machnie jakąś śmieszną legitymacją, bo sobie ją zrobił przed chwilą na drukarce. Nie o to mi chodzi. Zróbcie po prostu tak, jak się robi w każdej sytuacji nadzwyczajnej, akredytowani dziennikarze, nie mazurek, okej, akredytowani dziennikarze, niech sobie tam pojadą, niech to zobaczą. Jeżeli któryś z nich będzie nierzetelny, to mu się odbiera akredytację, wywozi za frak, za strefę i mówi nie, już nigdy pan nie dostanie żadnej akredytacji z MSZ-u. Koniec, kropka. Tak się robi
na
całym świecie.
Ja rozumiem tą chęć, tą potrzebę z punktu widzenia dziennikarzy, że chcieliby być tam
ale
obecni.
Ale nie z punktu widzenia dziennikarzy. Otóż, panie ministrze, to naprawdę nie chodzi o moją ciekawość
Z punktu widzenia dziennikarzy i także z punktu widzenia odbiorców materiałów, które dziennikarze
tak,
przygotowują.
Tak, z punktu widzenia tylko pańskich wyborców
spójrzmy,
również.
Znowu, ja bo ja nie lubię wchodzić w taką rolę, że ja recenzuję pracę dziennikarzy. Czasami jestem o to proszony, a wręcz skłaniany do tego, żeby to robić. Tutaj ograniczę się do jednego stwierdzenia, jednego prostego faktu. Mieliśmy tam bardzo swobodny dostęp wszystkich mediów przez długie tygodnie. W tym samym czasie niezależne źródła z drugiej strony granicy, także źródła międzynarodowe, informowały ze szczegółami o tym, jak wygląda ten proceder, jak on jest organizowany, kto za tym stoi, nawet wskazując konkretne osoby w służbach białoruskich. Czy w polskich mediach powstał choć jeden materiał pogłębiony, który wskazywałby na całą organizację tego procederu? To, ja sobie tego nie przypominam.
Ale to pan w tej chwili tutaj wysuwa potworne oskarżenie tutaj, pod adresem Jacka Kurskiego. Dlaczego Jacek Kurski tego nie zrobił? Dlaczego media publiczne, narodowe tego nie zrobiły?
Ja nie wysuwam ani żadnych ministrze. Oskarżeń. Tak jak mówię, nie chcę wchodzić w rolę recenzenta pracy dziennikarzy. Ale mam wrażenie, że dochodzimy do sytuacji, w której obecność dziennikarzy niestety wykorzystywana także w celach które mogą prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa państwa.
Nie wypełniają swojej roli.
Myślę, że...
Nie, bo komercyjnie jeżeli, to wiadomo, to proszę pana.
Ale proszę mi nie wkładać w usta słów, których ja nie mówię, bo ja znowu będę potem opisywany jako polityk, który recenzuje dziennikarzy.
Nie,
ja nie jestem generalnie zadowolony z tego, jak to wyglądało, bo uważam, że jeżeli mielibyśmy rzetelnie opisaną tą sprawę, tak jak to wyglądało na Litwie, to nie byłoby tego potężnego sporu politycznego w Polsce. I to, że ten spór polityczny mamy, to jest tak naprawdę duży sukces Aleksandra Łukaszenki.
Sekundę,
że mamy sporą część społeczeństwa nastawioną negatywnie do Straży Granicznej.
Opozycyjni, to ja im mówię to, co mówi pani Cichanouska i wszyscy inni, którzy mówią, że tak, że to jest wojna Łukaszenki i trzeba z nim twardo, trzeba zdecydowanie. Natomiast ja panu powiem jedno. Jeżeli nie macie niczego do ukrycia, to nie wpuszczajcie tam posła Sterczewskiego i wszystkich, którzy tam chcą wejść, tylko wpuśćcie, nie wiem, 30 dziennikarzy na całą strefę, na te wzdłuż granicy. Tak. Dlaczego tego nie chcecie zrobić?
Po raz kolejny muszę powiedzieć to, co jest tutaj najistotniejsze. Najistotniejsza jest kwestia bezpieczeństwa. Nie chodzi o to, czy się będą źle zachowywać, czy nie, tylko widzieliśmy do tej pory, że działania Polskiej Straży Granicznej, działania absolutnie zgodne z prawem, były niestety w części polskich mediów przedstawiane w sposób absolutnie fałszywy, absolutnie zmanipulowany. I to prowadzi później do bardzo istotnego sporu politycznego i społecznego w Polsce, co z kolei obniża bezpieczeństwo państwa.
Znaczy, mam wrażenie,
musimy
że wasza działalność...
mieć to jako pierwszą, najważniejszą sprawę dzisiaj na uwadze, bo to naprawdę jest sprawa niezwykle poważna. Polska nigdy nie była jeszcze obiektem tego rodzaju ataku. My sobie czasami nie zdajemy sprawy z wagi tych wydarzeń, które
Panie
mają tutaj miejsce.
Ja akurat jestem dość, powiedziałbym tak, nie jestem przesadnie młody. Ja byłem na Białorusi, byłem na terenach byłego Związku Radzieckiego wiele razy. Ja wiem mniej więcej, z kim mamy do czynienia. I nie jestem pierwszy naiwny, żeby się dać nabrać na każdy obrazek, który mi podsuwał Łukaszenko, żebym się wzruszył losem biednego kotka, który idzie 5000
km. Z całą pewnością pan nie jest, panie redaktorze, ale wiele ludzi jest.
Ale mimo to mogę panu powiedzieć z całego swojego serca, że moim zdaniem, mówię to w interesie takich ludzi jak mój ojciec na przykład. Mój ojciec chciałby się dowiedzieć, co tam się dzieje. I tak się złożyło, że on przesadnie to wam nie ufa. No i co pan powie temu człowiekowi, który ma również prawo do informacji, a tak się złożyło, że jakoś, no kurczę, no nie chcę ufać waszej propagandzie. No i co mu
a
pan
dlaczego,
powie?
A dlaczego nie ufa nam czy pana ojciec, czy inne osoby, które są odbiorcami mediów, które wcześniej miały swobodny dostęp? Między innymi dlatego, taka jest moja teza, być może ona jest fałszywa, można ją zweryfikować. Myślę, że jest tak między innymi dlatego, że część polskich mediów, nawet mając swobodny dostęp, korzystała na przykład wprost z materiałów propagandowych białoruskich służb granicznych. Albo informowała...
Nie, panie ministrze, ja mniej więcej wiem, dlaczego mój ojciec wam nie ufa. Znaczy, mój ojciec wam nie ufa, bo półtora roku temu wicepremier Sasin mówił, że będą rekompensaty za prąd i ich nie było. W maju premier Morawiecki mówił, że dogadamy się z Czechami. Już w zasadzie się dogadaliśmy i się nie dogadaliśmy. Jak on słyszy takie rzeczy, to myśli sobie, że politycy są od tego, żeby jedno gadać, a drugie robić. Także politycy
to
PiSu.
To jest dość powszechna opinia o politykach. Często jest prawdziwa. Zdaje sobie pan na pewno sprawę, jako doświadczony dziennikarz i osoba bywała również w świecie, także w tej części świata, że jeżeli stoimy dzisiaj przed zagrożeniem, które stamtąd jest wobec nas skierowane, to używane są różnego rodzaju środki, także te, które są naszymi środkami krajowymi. Musimy się przed tym zabezpieczać. To jest priorytet.
To chwilę o Białorusi jeszcze tylko. Co dalej z Andrzejem Poczobutem i Angeliką Borys, naszymi rodakami, którzy siedzą w białoruskich więzieniach i nie końca tego nie widać.
Robimy w tej chwili, mogę zapewnić, robimy wszystko, co jest w zasięgu naszych możliwości, żeby im pomóc. Co do szczegółów, nie mogę ich publicznie podawać, natomiast podejmujemy te wysiłki naprawdę cały czas. To nie jest tak, jak czasami można usłyszeć, że Polska nic w tej sprawie nie robiła. Zresztą pod nasze działania, które doprowadziły do uwolnienia innych polskich więźniów, którzy byli przez Łukaszenkę przetrzymywani, myślę, że są dowodem na to, że to się realnie dzieje. Natomiast mamy tutaj do czynienia z, nie z żadnym partnerem nawet, bo tak się czasami mówi, że z partnerem trudnym. To nawet nie jest partner. To jest dyktator, który niestety stosuje tych metody absolutnie niedopuszczalne, łamie prawa międzynarodowe, trzyma tych ludzi jako zakładników, swoich szantażuje nas, swoich obywateli także i naszych obywateli również prześladuje. I w tej sytuacji no, nie ma możliwości, żeby na niego wpłynąć naciskami dyplomatycznymi. Wpływamy na niego w inny sposób. Mam nadzieję, że doprowadzi to do zakończenia tej sprawy pozytywnego.
Czyli niedyplomatycznie?
Nie mogę mówić tutaj o szczegółach, natomiast zapewniam państwa, że robimy wszystko, żeby pomóc naszym obywatelom, a także represjonowanym Białorusinom.
Ale jeśli nie dyplomatycznie, to jak? Handlowo, finansowo? Przedstawiamy mu pistolet?
Jednym z narzędzi stosowanych przez naszą politykę zagraniczną jest nacisk międzynarodowy. Polska jako Polska jest oczywiście dla Białorusi istotna, ale znacznie istotniejsza jest Unia Europejska. To, że udało się doprowadzić do unijnych sankcji, to, że udało się na przykład zamknąć przestrzeń powietrzną, to jest efekt przede wszystkim działania dyplomacji polskiej i litewskiej. My tak naprawdę jesteśmy tymi dwoma państwami, które inicjują te działania Unii Europejskiej. Łukaszenka zdaje sobie z tego sprawę, zresztą tak naprawdę z tego powodu podjął tą akcję na granicy. Ta presja z naszej strony będzie kontynuowana, to mogę tym państwa zapewnić, i doprowadzimy do uwolnienia naszych rodaków. To się nie stanie jutro ani za tydzień prawdopodobnie, ale to się stanie.
Panie ministrze, w sprawie Turowa to mam jedno pytanie właściwie, bo te negocjacje się toczą. Toczą się w ten sposób, że my przyjeżdżamy, mówimy, my chcemy wszystko, a Czesi, to nasza relacja, nie chcą nam dać nic. Tam jest jedna kwestia, która zdaje się jest kością niezgody. To już nawet nie chodzi o pieniądze, bo my jesteśmy gotowi zapłacić im ile chcą. Tą kością niezgody jest kwestia niewypowiadalności tej umowy. Wygląda to mniej więcej tak, że Polacy się skarżą, że Czesi przynieśli bowiem taką umowę do podpisania, której nie można wypowiedzieć. No to normalny człowiek musi zadać sobie pytanie, no ale jeśli my ich nie chcemy oszukać, nie chcemy ich oszwabić, no to podpiszmy te papiery, że dopóki jest kopalnia, to my będziemy tam płacić za te szkody górnicze. No w czym problem? Proszę mi mnie oświecić.
Już tłumaczę. Po pierwsze, negocjacje się już nie toczą. Negocjacje zostały niestety zerwane właśnie przez postawę drugiej strony, która absolutnie nie chciała zgodzić się na rozwiązanie całkowicie normalne w prawie międzynarodowym. Zawsze tak jest, że jak się umawiamy na coś, nawet na całe życie, nie chcę tutaj bardzo mocno używać tego przykładu, ale no, choćby kwestia taka podstawowa jak małżeństwo między ludźmi. Zaraz moja żona będzie miała pewne podejrzenia, że mam jakieś niewłaściwe plany, ale absolutnie tak nie jest, zapewniam. Ale nawet
znaczy, uspokajamy jeżeli, teraz żonę, panie ministrze, i słuchamy.
Nawet jeżeli ludzie zawierają małżeństwo na całe życie, to nie jest tak, że nie mają możliwości rozwodu, jeśli prawie coś się w międzyczasie wydarzy. Takie jest prawo cywilne.
Ale dobrze,
jeżeli coś się w międzyczasie wydarzy,
co miałoby się wydarzyć
z Czechami,
ale
teraz już
co miałoby się wydarzyć?
Umowa z Czechami, która była negocjowana, zakładała szereg działań z naszej strony do realizacji już w pierwszych tygodniach nawet nie miesiącach, ale tygodniach po jej podpisaniu. Przekazanie tych środków finansowych na inwestycje, wprowadzenie różnego rodzaju mechanizmów monitoringu i tak dalej, tworzenie tych ścian filtracyjnych, na których im bardzo zależało. Natomiast zawierała też mechanizmy długoletnie, monitoringu, kontroli, wymiany informacji. Tylko, że te mechanizmy długoletnie potencjalnie mogły być nadużywane. Mogły być nadużywane na przykład po to, żeby składać na podstawie częściowo zmanipulowanych informacji kolejne skargi na Polskę. My nie zakładaliśmy, że będzie nadużywane. Ale nie wiemy przecież, jaki rząd czeski będzie za rok nawet. No, nie mówię w ogóle o perspektywie 5- czy 10-letniej. Nasza propozycja była prosta. Umawiamy się do końca działalności kopalni, ale na wypadek, gdyby któraś strona tę umowę naruszała, to można tę umowę wypowiedzieć. I to jest całkowicie normalne w praktyce międzynarodowej. Mamy jedną umowę, która takiej klauzuli nie ma. To jest umowa o gazociągu jamalskim z 1993 roku. Więc nie umówimy się w tej chwili, nie możemy zobowiązać naszego państwa na 40 lat do przodu z brakiem możliwości wyjścia, gdyby coś się stało. Myślę, że to jest całkowicie zrozumiałe. I myślę, że dla strony czeskiej też to jest całkowicie zrozumiałe, więc stawiając takie żądanie, doskonale negocjatorzy czescy wiedzieli, że po prostu nie będziemy mogli tego podpisać.
Dobrze, czyli Czesi tak naprawdę nie chcą podpisania tej umowy, Czesi nie chcą dostać tych pieniędzy.
Myślę, że nie chcieli tego zrobić przed wyborami, dlatego że obawiali się, że jakakolwiek umowa z Polską, bo takie głosy w ich mediach się pojawiały, wiem, że była taka teza w Polsce, że Czechów to w ogóle nie interesuje.
Wybory są zaraz.
Wybory są dzisiaj. Tak. Wybory się w Czechach rozpoczynają dzisiaj, kończą się jutro.
Tak.
Więc przed wyborami Czesi nie chcieli tego podpisać dlatego, że taka grupa, radykalna grupa, która najbardziej domagała się tego, żeby Polskę zaskarżyć do TSUE, żeby nie odpuszczać, powiedziałaby wtedy, że jakiekolwiek porozumienie, czy to jest 50 czy 150 milionów, to jest po prostu za mało i że premier Babisz sprzedał Polakom bezpieczeństwo wodociągowe w regionie.
Ostatnie pytanie.
Dlatego się obawiali.
Ostatnie pytanie to jest pytanie o zmianę ustawy o uchodźcach. Ja wiem, że to brzmi, proszę państwa, dość technicznie.
O cudzoziemcach.
O cudzoziemcach, tak. Ma pan rację, przepraszam. Ta zmiana ustawy jest, ta ustawa jest w tej chwili w Senacie i ona zakłada coś takiego mniej więcej. Znaczy zakłada wiele innych rzeczy, ale jeśli przybędzie do nas ktoś spoza granicy Unii Europejskiej i będzie chciał tutaj, złoży wniosek o ochronę prawną, to my go możemy, to my odmawiamy, dlatego że przybył do nas z bezpiecznego kraju. Tak?
Z takiego to jest kraju, jeden
Rosja,
tak.
Białoruś, Ukraina. Oczywiście chyba, żeby to był uciekinier z tych państw, taki jak białoruscy opozycjoniści.
No bo mniej więcej tak można to opisać, tak.
Ale to proszę mnie poprawić, jeśli się nie mylę, ale moim zdaniem takie przepisy już obowiązują.
Takie przepisy już teraz obowiązują na podstawie rozporządzenia.
To wy chcecie to zapisać raz jeszcze?
Chcemy to zapisać w przepisie rangi ustawowej, w przepisie rangi wyższej, który nie będzie mógł zostać łatwo zmieniony poprzez rozporządzenie. Uważamy, że to jest istotne, żeby wskazać, że tego rodzaju działanie, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to jest rzecz nieprzewidziana na przykład przez autorów konwencji międzynarodowych. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która, kiedy konwencje powstawały, regulujące to, jak należy przyznawać ochronę międzynarodową, nie było używania masowej migracji jako elementu działań hybrydowych.
To zgoda,
dzisiaj mamy zupełnie
zgoda, ale
inne
ustawa realia. Ta ustawa ma nam w tym pomóc?
Ta ustawa ma jednoznacznie uregulować te kwestie, dlatego że nawet w momencie, kiedy działa Straż Graniczna na podstawie rozporządzenia, to są podnoszone różnego rodzaju wątpliwości, są podnoszone różnego rodzaju zarzuty, że to jest złamanie prawa, więc uznajemy, że regulacja na poziomie ustawowym będzie tutaj właściwsza, żeby uniknąć wątpliwości.
Kropka. I to jest koniec rozmowy o polityce. Najważniejsze pytanie na koniec. Śledzi pan w ogóle konkurs Chopinowski?
Bardzo mało mam na to czasu. Niestety, przykro mi bardzo.
A ja wczoraj siedziałem.
Siedziałem
do końca.
W sobotę i niedzielę.
Ekscytowałem się, jakbym sam tam grał, żeby sprawdzić, czy wszyscy, których ja tam chciałem, przeszli do drugiego etapu.
Ja kiedyś się dużo bardziej interesowałem, nawet byłem w szkole muzycznej, ale w klasie saksofonu, więc trochę inny styl.
Obawiam się, że mógłby pan raczej tam bym nic nie osiągnął. Do kotleta im podgrywać, niestety, panie ministrze. No, ale
nie, oczywiście fortepian jest dużo ważniejszy
niż saksofon. Nie jest ważniejszy.
W hierarchii instrumentów na pewno.
Kochamy wszyscy jazz. Następnym razem proszę przyjść z instrumentem, to się przekonamy, co panu z tej szkoły zostało.
Bardzo niewiele, musiałbym chyba drugi raz ją powtórzyć.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy, państwu również. Kłaniam się.
Bardzo dziękuję. Dobrego weekendu.